Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Dziś pierwszy dzień bez papieskiej mszy w internecie. Po okresie pandemicznych obostrzeń liturgie powracają do kościołów.
Absolutny zakaz zgromadzeń religijnych to poważne naruszenie wolności kultu, orzekł najwyższy trybunał administracyjny we Francji.
Pogarsza się sytuacja chrześcijan w Nigerii. Tylko w tym roku islamiści zabili tam ponad 600 wyznawców Chrystusa.
19 maja witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i ksiądz Paweł Pasierbek.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co istnieje, to serce odczuwa pragnienie, aby wielbić Pana za wszystkie Jego stworzenia i wraz z nimi, napisał Franciszek na Twitterze, wspominając tym samym przypadającą w najbliższą niedzielę piątą rocznicę jego ekologicznej encykliki Laudato Si.
Dziś po raz pierwszy od 9 marca nie było transmisji z porannej mszy Ojca Świętego. Franciszek zgodził się na medialne udostępnienie swej Eucharystii w związku z wprowadzonym w wielu krajach zakazem sprawowania publicznych liturgii. Wczoraj we Włoszech msze powróciły do kościołów. Papież powrócił więc do normalnego sprawowania Eucharystii w domu świętej Marty bez obecności kamer, aby tym samym zachęcić też wiernych do osobistego udziału w sakramentach.
Pandemia pozwoliła Włochom na nowo odkryć znaczenie liturgii godzin oraz modlitwy różańcowej w rodzinach. Dzięki transmisjom online 3 razy więcej osób niż normalnie uczestniczyło w codziennej mszy. Mieszkańcy Italii tęsknią jednak za wspólnotą i liczą, że czas kryzysu przyczyni się do odnowy życia parafialnego.
Wraz z otwarciem po 2 miesiącach kościołów na liturgię z udziałem wiernych pojawiają się pierwsze badania analizujące, jak czas pandemii zmieni kościół we Włoszech. Pokazują one, że wierni są zadowoleni z działań, jakie księża podjęli w tym trudnym czasie, by zapewnić im życie religijne. Włosi w tym czasie znacznie usamodzielnili się w swym duchowym życiu, odkrywając, że sami są za nie odpowiedzialni. Bardziej zaczęto doceniać codzienną praktykę modlitwy Słowem Bożym, doświadczono bliskości Boga i Kościoła. Ogromną popularnością wśród osób starszych cieszyły się codzienne liturgie papieża Franciszka transmitowane z kaplicy domu świętej Marty. Mieszkańcy Italii podkreślają, że tęsknią za wspólnotą i liczą, że z tego kryzysu Kościół w ich kraju wyjdzie ubogacony duchowo, bliższy człowiekowi i jego potrzebom oraz mniej klerykalny.
Francuski rząd dopuścił się poważnego i niezgodnego z prawem naruszenia wolności kultu, orzekła Rada Stanu, czyli najwyższa instancja jurysdykcji administracyjnej w kraju, odnosząc się do absolutnego zakazu zgromadzeń religijnych w miejscach kultu. Rząd ma 8 dni na uchylenie tego zakazu.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu rzecznik prasowy francuskiego episkopatu, biskupi z zadowoleniem przyjmują to orzeczenie. Potwierdza ono bowiem to, co już wcześniej wielokrotnie mówił episkopat, że Kościół jest w stanie zapewnić takie sprawowanie liturgii, aby spełnione zostały wymogi sanitarne. Mówi ksiądz Thierry Magnin.
Ce qui nous semble important aussi, c'est...
Ważne jest, aby dobrze zostały określone kompetencje państwa w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, czyli na przykład, że państwo ma prawo nam powiedzieć, że kościoły mogą być zapełnione do 1/3, że trzeba zachować taką, a nie inną odległość między ludźmi. Natomiast uważamy, że sposób dostosowania liturgii do tych reguł należy już do naszej kompetencji, z uwzględnieniem oczywiście wszystkich wymogów.
W obecnej sytuacji zaostrzonych przepisów związanych z walką z koronawirusem mniejszości religijne w Pakistanie, a szczególnie chrześcijanie, są bardzo dyskryminowani w dostępie do działań charytatywnych. Informuje o tym dyrektor włoskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Alessandro Monteduro zaznaczył, że odmawia się im paczek żywnościowych, jak i tych, które zawierają podstawowe środki higieniczne. Trzeba przyznać, stwierdził Monteduro, że chrześcijanie w Pakistanie traktowani są jak obywatele drugiej kategorii.
To prawda, chrześcijanie w Pakistanie są obiektem wielu prześladowań. Na przykład nie mogą prowadzić restauracji, często nie mogą brać udziału w konkursach publicznych na lepsze stanowiska pracy. Wolno im ubiegać się jedynie o te najprostsze, nie mogą być nauczycielami. Stąd też tamtejsi chrześcijanie są najbardziej cierpiącą częścią społeczeństwa, źle opłacani w pracach, które są na granicy niewolnictwa XXI wieku. Kiedy w minionym roku osobiście odwiedziłem Pakistan, stolicę Pendżabu, Lahore, miałem możliwość być w tamtejszej cegielni, prawdziwym i bardzo konkretnym miejscu niewolnictwa naszych czasów. Dlatego jest bardzo pożądaną i konieczną rzeczą, aby rząd pakistański dał jakieś przebłyski większego zainteresowania mniejszościami i większego poszanowania wolności religijnej oraz pokazał, że przejmuje się cierpieniem chrześcijan, którzy są obywatelami tego kraju.
Dziś historyczny, bezprecedensowy dzień w historii katolickiego szkolnictwa we Włoszech. Po raz pierwszy nauczyciele ogłosili strajk. Zarówno dziś, jak i jutro nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych na odległość. W ten sposób chcą zwrócić uwagę rządu na swą katastrofalną sytuację finansową. W ich obronie stanęli włoscy biskupi.
W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, we Włoszech szkolnictwo kościelne niemal w całości jest utrzymywane przez rodziców. Wielu z nich już na to nie stać, ponieważ na skutek epidemii stracili pracę. W konsekwencji brakuje pieniędzy na pensje dla nauczycieli. Co najmniej 1/3 z 12 tysięcy szkół jest zagrożona zamknięciem. Choć do szkół katolickich we Włoszech uczęszcza 900 tysięcy uczniów, lewicowo-populistyczny rząd nie przejmuje się ich losem. Minister edukacji odmawia podjęcia rozmów z przedstawicielami szkół katolickich. O udzielenie nadzwyczajnej pomocy dla szkół kościelnych zaapelowało wczoraj do rządu prezydium włoskiego episkopatu. Biskupi przypominają, że na każdym uczniu szkół niepaństwowych budżet zaoszczędza rocznie 7 tysięcy euro. Ich bankructwo będzie więc poważnym obciążeniem dla państwa. Ze swej strony biskupi rozważają możliwość udzielenia 20 tysięcy stypendiów. O podobne wsparcie proszą też jednak państwo. Bez tej jednorazowej pomocy szkolnictwo kościelne nie przetrwa, ostrzega episkopat.
620 chrześcijan zginęło w Nigerii od początku 2020 roku w prześladowaniach ze względu na wiarę. Jak wynika z raportu Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Wolności Obywatelskich i Praworządności, liczba ofiar śmiertelnych oraz porwań dla okupu wzrasta, a przemoc się nasila.
Okrucieństwa przeciwko chrześcijanom nie są niczym ograniczane. Siły bezpieczeństwa i główni gracze polityczni odwracają wzrok lub działają wspólnie z terrorystami, czytamy w raporcie. Terrorystyczna działalność bojowników Fulani i Boko Haram koncentruje się głównie w środkowym pasie kraju i w regionach północno-wschodnich. Od 2009 roku w atakach islamskich bojówek w Nigerii zginęło ponad 32 tysiące chrześcijan.
Nowa świątynia pod wezwaniem świętego Jana Pawła II, a także centrum duszpasterskie jego imienia to sposób, w jaki archidiecezja lwowska postanowiła uczcić stulecie urodzin Jana Pawła II. Dla wielu mieszkańców Ukrainy papież Słowianin stał się symbolem wolności religijnej i wyjścia kościoła z podziemia.
Jak żywa jest pamięć o Janie Pawle II na Ukrainie, widać to w dniach jubileuszu. We Lwowie trwają prace wykończeniowe centrum Jana Pawła II, którego sercem będzie jubileuszowa świątynia jemu dedykowana. Powstała ona na peryferiach miasta, naprzeciw hipodromu, gdzie Jan Paweł II modlił się w czasie swojej apostolskiej pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku. Jak mówi jej proboszcz, ksiądz Grzegorz Draus.
Parafia zaczynała się od grupy osób, grupy młodych małżeństw, którzy bierali się na czytanie Słowa Bożego, na takich domowych, jak drugie słowa. W 2017 roku otworzyliśmy kaplicę, która zwiększyła bardzo ilość praktykujących.
Ukraina jest krajem, gdzie katolików obu obrządków, wschodniego i zachodniego, jest zaledwie 10%. Tym bardziej godne podkreślenia były wszelkie inicjatywy przypominające o osobie Jana Pawła II, jak na przykład wystawa plenerowa zorganizowana w centrum Lwowa, emisja znaczków przez Pocztę Ukraińską, czy ustanowienie ulicy Jana Pawła II w Zaporożu, 700-tysięcznym mieście, gdzie istnieją zaledwie dwie niewielkie rzymskokatolickie parafie. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Przychodzą nowe pokolenia, które nie poznały z bliska świętego Jana Pawła II. Jak przekazać im pamięć o tym wielkim Polaku? Jak zainteresować ich jego niezwykłą osobą? Jak ponieść dalej jego dziedzictwo i jak je rozwijać? Te pytania zadaliśmy szczególnym świadkom życia i pontyfikatu Karola Wojtyły, którzy wypowiadali się już w Radiu Watykańskim w ciągu ostatnich dni.
Na początku kardynał Stanisław Dziwisz, przez wiele lat osobisty sekretarz Jana Pawła II, towarzyszący mu niemal przez całą posługę biskupią i papieską.
Oczywiście zostawił ogromne dziedzictwo. Dziedzictwo pisarskie, przecież wiele rzeczy pozostawił, tak samo i nauczanie, ale przede wszystkim trzeba odkryć osobowość, osobę, bo osoba Jana Pawła II bardzo przemawiała. Ludzie, którzy przychodzili do niego, jakoś wychodzili ubogaceni jego osobą. Nieraz mówili, przychodzili z problemami, zestresowani, wychodził uspokojenie.
Kilka razy wypowiadała się dla nas pani Danuta Rybicka, należąca od początku do pierwszej grupy młodych ludzi skupionych wokół księdza, biskupa, a potem papieża Wojtyły. Przyjęła ona nazwę środowisko i utrzymywała blisko kontakt ze swoim duszpasterzem do końca jego życia.
Wydaje mi się, że jesteśmy teraz zagrożeni tym, co by nas połączyło, a potem nas kształtowało. To jest zagrożenie obcą ideologią i koniecznością zachowania własnej tożsamości i tożsamości światopoglądowej i tożsamości patriotycznej. Zaczynamy mądrować, pycha się rodzi i zamiast Kościół wspierać, to go krytykować, ulegać trochę modom.
Redaktor Jacek Moskwa, biograf Jana Pawła II i długoletni korespondent polskich mediów we Włoszech, zauważa, że Polacy cierpią dzisiaj na brak jednoczących i wiarygodnych autorytetów.
Przez studiowanie nauk papieskich, także przez kontakt z nim, bo przecież żyjemy w epoce elektronicznej, możemy papieża ciągle oglądać w telewizji, w filmach. Powinniśmy nawiązywać do tego, nawiązywać do tego autorytetu, który był dla całego narodu polskiego, który powinien być wokół tego autorytetu zjednoczony.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do chorych. Każdego dnia staram się być blisko waszych cierpień. Mogę to powiedzieć, bo znam doświadczenie szpitalnego łóżka. Tym bardziej w codziennej modlitwie proszę Boga za wami, proszę o siły i zdrowie. Proszę, abyście w cierpieniu i chorobie nie tracili nadziei. Modlę się, byście zdołali złożyć wasz ból u stóp Chrystusowego krzyża. Po ludzku sytuacja człowieka chorego jest trudna, bolesna, czasem wręcz upokarzająca. Ale właśnie dlatego jesteście w sposób szczególny bliscy Chrystusowi. Uczestniczycie niejako fizycznie w Jego ofierze. Starajcie się o tym pamiętać. Męka, krzyż i zmartwychwstanie Zbawiciela pomoże wam rozjaśnić tajemnicę waszego cierpienia. To dzięki wam, dzięki waszej komunii z ukrzyżowanym, tak wiele bezcennych bogactw w swoim duchowym skarbcu posiada Kościół. Dzięki wam mogą z tego skarbca czerpać inni. Pamiętajcie też, że liczy na was papież.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.